Przy mikrofonie Marek Mikulski, witam Państwa. Dziś moimi gośćmi są młodszy inspektor Arkadiusz Kozak, naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz funkcjonariusz operacyjny z Komendy Wojewódzkiej. Dzień dobry panom.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Pierwsze pytanie skieruję do pana Arkadiusza. Czym jest cyberprzestępczość i jakimi sprawami na co dzień zajmujecie się w Wydziale?
No, cyberprzestępczość obecnie to już jest bardzo złożony problem, ponieważ my tą dziedziną jakby nas zajmujemy się już od bardzo dawna. Nasz wydział powstał już w 2014 roku, ale jeszcze wcześniej istniały komórki podobne tematycznie do tych zadań, które są teraz, ale oczywiście wraz z rozwojem internetu, bo kiedyś to były to inne media bardziej przodowały, teraz rozwój internetu stworzył jakby nowe medium i pole do działań przestępców, więc my tutaj w tym kierunku jako policja musieliśmy krok zrobić do przodu zdecydowanie, więc te wydziały właśnie służą do tego, aby chronić obywateli i przed jakimiś właśnie zagrożeniami, które nas tutaj codziennie dotykają. Na pewno to są różnego rodzaju oszustwa, jakieś spamy, które trafiają do naszej skrzynki, a mogą stwarzać zagrożenie. Tutaj mamy też do czynienia z zorganizowanymi grupami, które wykorzystują internet właśnie do wykradania pieniędzy, do włamywania się na różne konta, do też i popularnych takich młodzieżowych jakby ataków na różne osoby fizyczne, więc są to najczęściej właśnie typowe hejty, czy jakieś tam inne wrzucane w treści do internetu po to, żeby kogoś zniesławić. Tak? Przekrój jest duży, także trudno powiedzieć jednym słowem. Więc zajmujemy się całą gamą tych przestępstw. Jest to bardzo duża, obszerna ilość, łącznie z jakimiś przestępstwami i gospodarczymi, i które są w sieci.
A walka z hakerami to filmowe wyobrażenie o waszej codziennej pracy, czy rzeczywistość?
Jeżeli chodzi, czy filmowe, na pewno jest bardzo skrótowo, tak jak typowe filmy kryminalne, tak? Nie chodzi o to, żeby pokazać, jak się długo pracuje przy komputerze, tylko żeby to było efektowne, więc jakieś tam elementy, nazwijmy to, tych filmowości na pewno istnieją, ale większość rzeczy to jest bardziej niestety prozaiczna, i trzeba siedzieć nad tymi informacjami, danymi, które wymagają masy analiz, tak? Bo tych danych teleinformatycznych z różnych źródeł jest duża ilość przede wszystkim i one nie są korelacyjne między sobą, więc trzeba je analizować i wyciągać jakieś wnioski, tak? Czyli żeby one ze sobą mogły współgrać i żeby wyciągnąć tak na tyle wnioski, żeby nam wskazały kierunek działania dalszych przez policję.
Skoro mamy ze sobą funkcjonariusza operacyjnego, to zapytam o przemoc w internecie, bo to jeden z największych problemów społecznych w ostatnich latach. Ministerstwo Cyfryzacji chce walczyć z wulgarnymi i pełnymi przemocy filmikami w sieci. Czym jest patostream i dlaczego powinniśmy go unikać?
Czym jest patostream? Należy zacząć od genezy słowa, tak? Patostream. Połączenie dwóch słów, od patologii i streamingu. Streaming wiąże się z przekazywaniem do internetu na żywo jakby filmów z naszym udziałem, tak? Czyli streamingujemy nasze zachowania, codzienne życie. I w tym momencie wszystko jest okej. Okay. Patologia, każdy wie, z czym się wiąże. No i w połączeniu tego wychodzi nagrywanie i umieszczanie filmów, czy tam na żywo, czy później z poślizgiem zachowań patologicznych, które na przykład są na YouTubie, tak? Widzimy takich popularnych patostreamerów jak Góra z naszego terenu, też są niestety takie osoby, spod Torunia są znane osoby i w sposób, który to pokazują, ludziom się podoba, tak? No bo nie oszukujmy się, że ludzie lubią oglądać brzydkie rzeczy i zachowania właśnie tego typu patologiczne, czyli pobiję babcię, dostanę 1000 lajków, zarobię na tym jeszcze 1000 złotych, wyjdę na tym miesięcznie super do przodu, inni to widzą, naśladowanie jest coraz gorsze, tak? Dlaczego powinniśmy unikać? To myślę, że to pytanie bardziej do psychologów, ale na pewno powinny unikać tego nasze dzieci, tak, młodzież, bo zachowania, które tam pokazujemy, nie powinny być naśladowane i nie powinny w ogóle trafiać do odbiorcy, który nie rozumie, że te osoby, które to robią, to jest złe, tak.
Patostreaming jest karalny? Wy szukacie autorów takich filmów?
Szukamy. Jeżeli w trakcie streamingu, które nadają te osoby, popełniają przestępstwo, tak jak mówiłem w przypadku Górala na przykład, że namawia osoby małoletnie do rozbierania się albo do czynów, tak jak u nas ostatnio Lord Crushfield, że jakaś ta małoletnia osoba próbowała kobiety łapać za różne części ciała, to wtedy jest odpowiednik artykuł w kodeksie. Jeżeli popełnia przestępstwo, to jak najbardziej, to nawet nie, że szukamy, tylko musimy tego szukać, tak? Musimy ich łapać.
Cyberprzestępczość to także nękanie i stalking, czyli prześladowanie kogoś w sieci. Czy do waszego wydziału trafia dużo spraw związanych z takimi zachowaniami?
Ogólnie, jeżeli chodzi o nękanie, stalking, to jest, myślę, że zgłaszane na poziomie lokalnym, czyli w komendach powiatowych i w innych miejscach. U nas było parę spraw przez tych parę lat, więc nie można powiedzieć, że tego jest dużo.
Często nie zgłaszamy na policję przypadków nękania czy prześladowania w sieci, bo nie wiemy, że jest taka możliwość albo boimy się, że nie zostaniemy potraktowani poważnie. Kiedy możemy mieć pewność, że naszą sprawą zajmą się funkcjonariusze? To pytanie kieruję do młodszego inspektora Arkadiusza Kozaka.
Wszystkimi sprawami zajmują się policjanci na każdym etapie, odpocząwszy od zgłoszenia, czyli na policjanci na komisariacie. Zgłoszenie zgodnie z przepisami w tym naszym kraju, każde zgłoszenie o przestępstwie, może być ono wysłane mailem, może być faksem, czymkolwiek, nawet telefonicznie, musi być zostać spisany protokół, więc te czynności wykonywane są wszędzie, niezależnie od tego. Natomiast później, na kolejnych etapach tych prowadzenia tej sprawy, jeżeli policjanci z danej komendy mają problemy techniczne czy merytoryczne w tych sprawach, zwracają się od razu do nas, więc oni wiedzą, że są takie wydziały, więc mają wsparcie merytoryczne, żeby ewentualnie w tym temacie, jakie są możliwości, gdzie mają się zgłosić, ewentualnie z tymi informacjami powinni wysłać. No, w przypadku postępowań oczywiście ta procedura jest związana z prokuratorem, bo prokurator musi sporządzić wniosek i wysłać do odpowiednich administratorów w celu uzyskania tych danych, jeżeli chodzi o internet, tak? No, my działając na poziomie operacyjnym, to inny mamy jakby poziom pracy, tak? Natomiast wydziały i komórki, które są w innych komendach, no nie mają takiej akurat możliwości, tak? Bo ja tu jeszcze nie wspomniałem, że wydziały cyber są tylko w komendzie wojewódzkiej, nie ma wydziałów ani jakichś komórek adekwatnych, podobnych w innych komisariatach czy komendach powiatowych. Także jesteśmy tylko w komendach wojewódzkich, w całym kraju są komórki i one głównie zajmują się bardziej złożonymi tematami, które wymagają naprawdę wiedzy już informatycznej na poziomie takim inżynierskim, aby móc te sprawy poprowadzić. Natomiast resztę spraw drobniejszych, one nie są wcale mniejsze, jeżeli chodzi o powagę sprawy. One są tak samo rozwiązywane, natomiast one nie absorbują aż tyle energii i nie potrzebują aż takiej wiedzy, bo to w większości rzeczy są dość schematyczne i wymagają naprawdę ustaleń teleinformatycznych, które są na tyle już przez prokuratorów rozpoznane, oni bardzo dobrze też są przeszkolani co roku, tam jest bardzo dużo osób, które wiedzą na ten temat dużo i zdają sobie sprawę, jak to zrobić, więc my aż nie musimy tak angażować się, bo też nie mielibyśmy sił aż tyle, żeby w każdej sprawie prowadzić, bo jak mamy kilkaset w całym województwie, to nie mielibyśmy szans nawet fizycznie, żeby to realizować. Także te sprawy trafiają do nas najczęściej później też na którychś etapach, bo udzielamy tu też wsparcia technicznego, które jest u nas też na poziomie takim światowym, jeżeli chodzi o analizę danych informatycznych w różnych nośnikach, więc często osoby pokrzywdzone zgłaszają się na przykład z jakimś telefonem, gdzie otrzymywały groźby, gdzie mogły właśnie być nagrania jakieś, które są dla nich istotne w sprawie, więc my te dane potrafimy po prostu odzyskać, czy ewentualnie je zabezpieczyć procesowo i przekazać do sprawy. Także z tymi rzeczami również zgłaszają się do nas wszystkie jednostki tutaj, łącznie z policją czy sądami.
Wasza praca to także mowa nienawiści i hejt, który w internecie działa dość prężnie. Warto w tym momencie zapytać o granice wolności słowa. Tak zwane internetowe trolle często tłumaczą się, że nie obrażają, tylko wyrażają swoją opinię. Gdzie leży granica wolności słowa w internecie? I to pytanie skieruję do funkcjonariusza operacyjnego.
Znaczy ogólnie wyjdźmy od tego, co to jest ta mowa nienawiści, tak? Jest to przestępstwo motywowane nienawiścią dosłownie do jakiejś grupy ludzi związanych z ich kolorem skóry, z ich pochodzeniem, z ich przynależnością nawet do partii politycznych. Także możemy wyrażać swoją opinię, tak? Wolność słowa nam to jak najbardziej na to pozwala, ale musimy też pamiętać, że jeżeli obrazimy kogoś, tak? I on się poczuje dotknięty i ta wypowiedź spełni wymagania kodeksu karnego, tak, czy innych ustaw, że ktoś wypełni znamiona przestępstwa, w tym momencie ta wolność nie istnieje, tak, bo musimy zawsze wiedzieć, pamiętać o tym, że wyrażając opinię na czyjś temat, po drugiej stronie też jest osoba, tak, która czuje, żyje, ma rodzinę, ma znajomych i nie możemy naruszać godności i praw innych ludzi, tak? Bo zarówno wolność i słowa, jak i godność nasza są gwarantowane przez nie tylko nasze ustawodawstwo, ale też przez prawo Unii Europejskiej. Są takie podstawowe wolności, więc bardzo łatwo tą granicę przekroczyć, ale i tak na koniec zawsze decyduje tak naprawdę o tym prokurator i sąd, tak? Bo w ramach oni swoich postępowań i spraw karnych decydują, czy ktoś przekroczył tą sprawę, tą granicę, czy nie.
Korzystając z tego przywileju, że mogę porozmawiać z funkcjonariuszem operacyjnym, zapytam o coś, co w internecie zdaje się jest dość ważne, o anonimowość w sieci. Czy coś takiego w ogóle istnieje?
Czytałem, że tak, podobno istnieje. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że jakoś, gdyby ta anonimowość była pełna, tak, to byśmy nigdy nikogo nie złapali, tak. A skoro łapieni są wszyscy przestępcy po kolei, no to znaczy, że jednak gdzieś te rąbki anonimowości uciekają i w jakiś sposób trzeba pamiętać o tym, że internet jako medium to jest technika, tak? To jest tak dużo złożonych procedur związanych z tym błędów, które wynikają po jakimś czasie, że komuś się dzisiaj wydaje, że jest anonimowy, tak? Bo sieci, bo tory, bo coś tam teoretycznie zapewniają, ale za pół roku wyjdzie, że jednak istniał błąd w takim rozumowaniu, bo technologicznie ktoś znalazł jakąś wyrwę w tym wszystkim i w tym momencie te dane cały czas tak istnieją. Pamiętajmy, że jeżeli coś się w internecie raz pojawiło, to tam już zostanie, tak? I to, że ktoś przez miesiąc działał i w tym momencie teoretycznie technika pozwala na zachowanie anonimowości, to za pół roku może być inaczej, tak? I w ten sposób te osoby są później łapane, tak? Więc teoretycznie tak, praktycznie zawsze coś tam się znajdzie takiego, że jest punkt zaczepienia, za który możemy go złapać. I taka osoba przestaje być anonimowa, tak? Na sali sądowej.
Dawniej uważało się, że łatwiej jest popełnić przestępstwo w internecie właśnie przez tą domniemaną anonimowość. Portale społecznościowe udowadniają, że coraz więcej ludzi pod własnym nazwiskiem dopuszcza się czynów karalnych. I stąd moje pytanie do naczelnika Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością. Czy wy zauważacie to, że ludzie coraz mniej obawiają się zdradzić swoją tożsamość w internecie?
Znaczy to może wynika też i z jakby kultury społeczeństwa, tak? I jakichś zachowań. No, część osób na pewno działa dość impulsywnie, angażując się może w jakieś tam rozgrywki, czy polityczne, czy jakieś rozgrywki regionalne. I to najczęściej widać właśnie bliżej jakichś dużych kampanii, wtedy nerwowość jest duża, ale w większości mówię to jakby tendencja sama w sobie jest taka sama. No, te nazwiska to też pozornie mogą być, część osób się ukrywa pod nazwiskami, niby są to osoby z nazwiska, ale jednak to są jakby podstawione, żeby skierować też na te osoby ewentualnie, także mamy do czynienia też dużo z dezinformacją, jeżeli chodzi o internet. I tutaj, że że jakaś osoba spotka się z jakimiś informacjami i widzi, że może zna tą osobę i może być, a to może moja koleżanka, czy kolega, czy jakiś znajomy, to nie znaczy, że to faktycznie mogło takie mieć miejsce. Także z tymi danymi, które widzimy w trakcie czytania jakichś postów, czy jakichś forów, no to trzeba brać dwa razy pod uwagę, bo może to jest fake tak zwany, tak? Czyli możemy mieć do czynienia z dezinformacją i wtedy no, możemy się narazić też na swoją stronę również z konsekwencjami o zawiadomieniu o niepopełnionym przestępstwie i fałszywych jakichś oskarżeniach, tak? Nawet jeżeli już coś doszło do tego. Także no, my też staramy się właśnie pod tym kątem ten temat dość dobrze drążyć, zanim ustalimy konkretnie jakiś obiekt czy osobę, to sprawdzamy to wielokrotnie, bo mówię, tych informacji jest bardzo dużo i to, co widzimy, nie musi być prawdą, tak? Także musimy uważać w internecie, bo to ma jakby dwa końce i nie musi być tą osobą, którą akurat tam przeczytaliśmy. Także te informacje są dość istotne do sprawdzenia przez nas również, ewentualnie osób, które są pokrzywdzone, żeby na to również zwracały uwagę, tak, z kim korespondowały, czy to, co zobaczyły. Dlatego ważne jest przy tym takim dość dużym, nazwijmy to, bo jest spory hejt, czy jakiś tam dezinformacja w internecie, żebyśmy weryfikowali to w różnych źródłach. I część ludzi działa z różnych pobudek, tak, to też jest istotne. Są osoby, które robią to specjalnie, czy wręcz nawet może i za kasę, jak to mówią, a część osób po prostu impulsywnie. Także tutaj jest całe spektrum, więc trudno jednoznacznie na wszystko wszystko powiedzieć, ale na pewno musimy weryfikować te informacje z każdej strony, to co widzimy w internecie, no bo stuprocentowej nigdy pewności nie ma, że tam co jest, okazuje się, jest dobre, no chyba, że mamy do czynienia z jakimś, nie wiem, bipem, tak, gdzie jest informacja podana i tam są jakieś suche cyfry, no to wiadomo, jedynie, nie wiem, ktoś się mógł pomylić w tabelce, natomiast przekazywane informacje, natomiast, że coś się tam wydarzyło albo ktoś o kimś coś opisuje, no, czy jakieś wydarzenie, no też nie musi być do końca prawdziwe, bo nieraz pochodzą z różnych źródeł, gdzieś tam zasłyszanych, a niekoniecznie potwierdzonych, bo zaglądając na kolejne strony, czy czytając kolejne jakieś informacje na temat, no mamy pełniejszą wiedzę i możemy na tym zdanie wyrobić, no ale w świecie zaganianym nikt nie chce czytać więcej, tylko już właśnie najczęściej chce to podpisać, że już wie najlepiej, no i tak to się później może źle skończyć dla kogoś, jak dość impulsywnie podejść do tematu.
Moimi gośćmi byli młodszy inspektor Arkadiusz Kozak, naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i funkcjonariusz operacyjny tego wydziału. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję również.
Dziękuję.